Chvála i dzięki Panu za to, że mamy tą starą księgę, która jest ciągle nową, gdy Duch Boży daruje światłość i ożywia to. Musiałem tak myśleć o tym, gdy te oba słowa były czytane. Musiałem myśleć o tym, co Paweł pytał uczniów w Efezie. Bo tutaj jest napisane, gdy uważnie czytaliście u Jana 7:39. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. I tak samo jest tu napisane w drugiej części 39 wiersza. Przeczytam cały ten wiersz. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. W Dziejach Apostolskich 19 było to dokładnie tą odpowiedzią, gdy Paweł tam pytał uczniów. Dzieje Apostolskie 19 rozdział, wiersz 2 i 3. Rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zauważacie tutaj, jak stuprocentowo to się zgadza. Duch Święty miał stąpić na tych, którzy uwierzyli. I teraz Paweł spotyka ludzi, którzy mówią, uwierzyliśmy. I on pyta, czy otrzymaliście Ducha Świętego? A oni mu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliście, nie wiemy w ogóle, czy on już jest. A więc bardzo, bardzo ważna rzecz. Czytam jeszcze raz drugą część. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ale w tym czasie, gdy Paweł spotkał tych ludzi, Duch już był, już wstąpił. Zielone święta już się odbyły. I Duch wstąpił. Co za cudowne słowa. I czasami się można zapytać samego siebie. Przypominam sobie na pewien telefon ze Szwajcarii przed kilkoma dniami. Tam widocznie jakiemuś bratu nie uścisnąłem ręki tak, jak zwyczajnie to czynię. I ludzie już zawsze wołali ała, dlatego że ogólnie, gdy komuś podają rękę, to czynię to z całego serca i mocno. I pewien brat rzeczywiście, podczas gdy się mijaliśmy, ja szedłem do zgromadzenia, do nabożeństwa i naprawdę tylko mimochodem i on pomyślał, że ja nie podałem mu ręki, ale tylko parę palców i myślał, że mam coś przeciwko niemu i nie mógł tego znieść i dlatego nie przyjechał na zgromadzenie do Curychu, dlatego że był tak obrażony, że nie dałem mu całej ręki, ale tylko kilka palców. Ludzie, gdzie jest nawrócenie? Powiem wam szczerze, ale to jest bardzo smutne. Gdy między dziećmi Bożymi nie ma trochę więcej wyrozumienia, co myślicie, pod jakim naciskiem ja stoję w tych zgromadzeniach, w jakiej odpowiedzialności, której jestem w pełni świadomy, i że nie mogę się przy każdym zatrzymać i rozmawiać i nie mogę uściskać tak ręki, żeby krzyknął. To jest jasne. Rozchodzi się o całkiem inne rzeczy. Ale zauważa się, że ten stary człowiek jeszcze nie umarł całkowicie. U wielu jeszcze nie umarł całkowicie. Niechby Bóg darował łaski. Ten brat nie zadzwonił do mnie, jego żona zadzwoniła do mnie i ja zapewniłem ją, żeby powiedziała jemu także, że miłuję go z całego serca. To ludzie wiedzą, ale wróg przychodzi przez myśli. Wróg przychodzi z myślami. I tak jak dobra myśl może pochodzić od Boga i cieszy nas i sprowadza razem. Tak może zła myśl przyjść, która pochodzi od złego i nastawia nas przeciwko sobie i radość się traci. Przy każdej myśli trzeba uważać, która przychodzi. Trzeba widzieć, jaki cel ma, w jakim kierunku idzie, co z tego powstanie. Trzeba rzeczywiście zważać na to, co się myśli. Także to. Czy nie czytaliśmy tutaj niedawno z Ewangelii Marka, że my z całej naszej myśli mamy Boga wielbić, z serca miłować i tak dalej, z całej duszy i także z całej myśli naszej. I ja przy innej okazji mogłem powiedzieć, kto jest prawy w swoim sercu, ten będzie wszystko właściwie rozumiał. I ja nie wierzę, że prawdziwe dziecko Boże nosi coś złego w sercu. Wręcz przeciwnie. My rozumiemy każdego w każdej sytuacji. Niechby Bóg nam pomógł w tym, bo tylko wtedy Duch Boży może naprawdę wstąpić. Gdy ta boska jedność, zgodność tam jest, gdy każdy jednego przyjmuje takiego, jakim jest i nikt czegoś nie zalicza, wtedy jest jednomyślność i jedność. Mam dobre sprawozdanie od pewnego brata z Chin. Miałem wczoraj telefon, rozmawiałem z nim. On żyje w Singapurze i on przeczytał tą angielską broszurę Plan Boży z ludzkością i był tak bardzo dotknięty tym i zapytał mnie, czy pozwoliłbym jemu, aby mógł przetłumaczyć tą broszurę na chiński język, aby i tam coś było z tego. Ja myślę, że to jest łaska Boża, że Pan po prostu porusza ludzi, jak wiemy, ze wszystkich języków, ludów i narodów. I potem jeszcze trochę gorsze sprawozdanie rozchodzi się o ten rozłam. Jeszcze nie jest dosyć. Muszą przychodzić nowe nauki, nowe rozłamy. Któryś brat przyłączył się temu mniemaniu, że brat Branham przedtem zmartwychwstanie i z tymi, którzy zasnęli i około 30-40 dni będzie tutaj, a potem nastąpi zachwycenie. I z powodu takich rzeczy powstają następne rozłamy, które przechodzą przez kręgi domowe i mniejsze ugrupowania. Tylko dlatego, że brat Green to powiedział i tak zostało napisane. I on powiedział, brat Branham im powiedział, że umarli powstaną i przynajmniej 30 dni będą między nami. Dla mnie nie ma to nic do powiedzenia, absolutnie nic, ktokolwiek co mówi. O moim Panu jest napisane, że On nie uczył niczego pokryjomu. Wszystko On publicznie głosił. Nie ma ani jednego punktu, który musiałby mi być wyjaśniany. Branham powiedział, chyba że On naprawdę to powiedział, a jeżeli to powiedział, jest to na taśmie gdzieś. W innym przypadku to dla mnie jako nauka absolutnie nie istnieje. Ale jak już powiedziałem, wtedy jest nam też zarzucane, że nie wierzymy w pełni prorokowi, że właściwie wierzymy, ale w to i tamto nie wierzymy. Ale wręcz przeciwnie, my wierzymy z całego serca w całe Słowo Boże, z całego serca i z całej duszy, ale od tego słowa się nie puścimy. Człowiek, który prawdziwe boskie nasienie w sobie nosi, nie potrafi inaczej. On ma tylko tą łączność ze Słowem Bożym. To, co Pan jeszcze będzie czynił, to będzie Jego sprawą i o tym nie musimy nic osądzać. On sam to zdecyduje. Brat Branham, ja wiem, że brat Branham niektóre wypowiedzi uczynił, na przykład ja tą drogą jeszcze raz będę jechał czy galopował. On mówił o wizji w namiocie, o trzecim pociągnięciu i mówił o niektórych rzeczach. Ja to wiem lepiej niż wszyscy ci bracia, którzy tam podają jakieś interpretacje, dlatego że te kazania wszystkie tłumaczyłem i dość często słyszałem. Ale to nie jest, to nie jest absolutnie moim zadaniem, aby tym się zajmować. Nawet gdy ja bym był zapytany o tych rzeczach, które ja widziałem, nie wiedziałbym, co miałbym powiedzieć. Trzeba po prostu wszystko Bogu położyć. Gdy ktoś przychodzi do mnie i pyta, kiedy to się rozpocznie z tym kombajnem i z tym polem pszenicy, ja powiedziałem, tego ja przecież nie wiem. A inny przyszedł i powiedział, bracie Frank, przecież ty widziałeś, że oblubienica ze wschodu przyjdzie i tak, to widziałem. Widziałem ogromną salę. I to pytanie było, czy to była ta sala tutaj w Krefeldzie? Ja powiedziałem, nie, to nie była ta sala, bo te boczne drzwi nie były takie, jak tutaj były, ale były tam przed platformą, nie, obok platformy. Rzeczy, które dokładnie się widziało, można tak dokładnie opisać, ale ja nie mogłem żadnemu człowiekowi powiedzieć, żeby ludzie teraz w tym naturalnym musieli teraz tu przyjść. To może tak samo jak Pan te ziemskie przykłady używał, podawał i mówił o Królestwie Bożym, tak może Bóg, wyobraźcie sobie na przykład z tym pokarmem, z tym głodem. Ja wpierw nie miałem odwagi powiedzieć, że tam była zmieniana mąka i olej i tak dalej, ale one były nazwane. Czy mogą co za to? I nagle, gdy wierzyłem, że te rzeczy tak były myślane, jak były powiedziane, się okazało, że to było duchowym. A ziemskie rzeczy zostały zmienione. I tak nie ma żadnego człowieka na ziemi, który by mógł być tajemniczą radą Bożą. I aby mógł tylko nawet najmniejszą rzecz powiedzieć. My wszystko musimy Bogu pozostawić, gruntownie wszystko. I z tym jesteśmy na właściwej drodze. Czy ktoś mówi o gromach i tak dalej, to nie ma w ogóle nic do powiedzenia. Bóg jest jego własnym wykładowcą i przy tym to pozostanie aż do końca. My nie potrzebujemy żadnego człowieka, który by musiał przyjść. I wiecie, że istnieje pewien psalm, który mówi tylko o gromie. I także Job to mu czynił i prorocy w Starym Testamencie także to czynili. Gdyby bracia z gromów to chcieli wiedzieć, mogę im to wszystko powiedzieć, to jest napisane w Biblii, ale trzeba po prostu widzieć ten kontekst i mieć tą łaskę, aby rozróżniać, gdzie co należy i w jakim okresie czasu, na jaki okres czasu to przypada. Możecie to przeczytać u Jana 12, gdy ten grzmot był i ludzie się przestraszyli i powiedzieli, grzmi, a wiecie, to był głos Boży, ale w związku z tym jest jasno napisane, teraz rozlega się sąd na tym świecie, książę tego świata jest osądzany, sądzony. Grom ma coś do czynienia z gniewem i sądem, z niczym innym. U Joba, to właśnie przedtem czytałem, Job 36 jest w ostatnim wierszu napisane, obwieszcza go jego grzmot, gdy w gniewie występuje przeciwko niegodziwości. A więc, nie jak jakoś coś pięknego, ale gniew, to zapowiada gniew. I gdy u Joba 37 dalej czytamy, zaiste dlatego drży moje serce i skacze ze swojego miejsca. Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust. Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga do krańców ziemi. Za nim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic. Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem. Nic innego niż to. I jak już powiedziałem, przeczytam także ten psalm. To jest bardzo interesujące. To jest psalm 29. Oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. Głos Pana, nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. W niemieckim tłumaczeniu jest grzmot Pana potężny, grzmot Pana wspaniały, grzmot Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu. Sprawia, że Liban skacze jak cielę, a Syrion jak młody bawoł. Grzmot Pana krzesze płomienie ogniste, grzmot Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Grzmot Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy i tak dalej, i tak dalej. Ja to już raz wszystko przebierałem. I gdy ludzie, którzy nie mają nic innego do czynienia niż wywołać niepokój, to wtedy myślimy naturalnie o wszystkich tych miejscach Biblii, które mamy w Słowie Bożym. I na wieki nie zapomnijcie tego. Wy na tym miejscu nie słyszeliście niczego innego do dzisiejszego dnia, niczego innego, jak tylko czyste Słowo Boże. I czy ja zawsze mogłem to Słowo w życiu uskutecznić, to nie mogłem, tego nie mogłem twierdzić, ale jedno mogłem powiedzieć, że to zwiastowanie się zgadza stuprocentowo. Nie zawsze mi się powiodło to Słowo we wszystkim uskutecznić w życiu, to przyznaję, ale przez łaskę Bożą Pan nam swoje Słowo objawił i za to jesteśmy Mu wdzięczni. Potrzebujecie przeczytać tylko Joela 2 z tym rokiem odpłaty i tak dalej, że Pan potem przyjdzie i tak dalej. Ten dzień ciemności i tak dalej. I to jest tutaj Joel 2, 10. Tu rozchodzi się, zauważacie, że rozchodzi się o Dzień Pański. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem. W innym tłumaczeniu jest mowa donośny grzmot przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Tak samo u Amosa 1. Amosa 1, wiersz 2. I rzekł Pan, Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu. Dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu. Obojętnie, co ktokolwiek mówi, my trzymamy się aż do końca Bożego Słowa i wtedy nie może nikt zbłądzić. Nawet głupiec nie może zbłądzić, jeżeli trzyma się Słowa Bożego. I ja przeczytam to jeszcze raz naumyślnie z Objawienia 10. Ten kontekst z powtórnym przyjściem Pana jako anioła przymierza, nie jako oblubieńca, ale jako anioła przymierza. Objawienie 10. I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I krzyknął głosem donośnym, jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący, Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. Nie możemy nic za to. To pozostaje Bożą decyzją i przy tym to pozostanie. Tak to pozostanie. Nie możemy tego cofnąć. Nie będziemy z tym coś robić. Bóg powiedział, że nie ma być to zapisane, nie zostało to zapisane i w związku z tym wszystko, co o tym jest nauczane, jest czystą spekulacją, niczym innym. Wiecie, z jaką tęsknotą brat Branham czekał na to, aby między oblubienicą powstało rozbudzenie i on powiedział dosłownie, oblubienica jeszcze nie dożyła żadnego rozbudzenia i będzie potrzeba tych siedmiu grzmotów, aby ją rozbudzić. On widział, że tych siedem pieczęci było objawionych, otwartych i wszystko inne było już zwiastowane. Pozostało tylko jedno, co jeszcze było zakryte tajemnicą. On swą nadzieją, ja to także wiem, on swą ufność w tym składał. Tego nie potrzebuje mi nikt mówić. To także lepiej wiem niż wszyscy bracia, którzy się na to powołują. Ja nie mogę inaczej. Ja muszę wszystkie rzeczy pozostawić w ich kontekście i w związku. Niechby Bóg mi w tym pomógł. Amen. Coś innego mi nie jest dane. Do tego nie jestem upoważniony. Dopiero wtedy, gdy Pan jako anioł przymierza zstąpi, i jako anioł przymierza, on nie przychodzi do zboru oblubienicy. Do oblubienica przychodzi on jako oblubieniec. Amen. Amen. Aby zabrać oblubienicę, nie przychodzi po to, aby postawić stopę na lądzie i morzu. On przy zachwyceniu oblubienicy będziemy zabrani z ziemi i spotkamy go na powietrzu. Dopiero wtedy, gdy on swemu ludowi się objawi, jako ten pierwotny właściciel, jak Pan do Jozłego powiedział, gdziekolwiek ustaniesz, tam to należy Tobie. I gdy Pan, który stworzył niebo i ziemię, ląd i morze, gdy postawi swoją stopę na morzu i lądzie, to ma powiedzieć, że ja jestem pierwotnym właścicielem. Tutaj jest moje prawo, moje żądanie i więcej nie. Wtedy tych siedem grzmotów wyda swój głos. Ani wcześniej, ani później. To jest Boże wieczne słowo. Ja zawsze mówiłem, przy zwiastowaniu mogą prorocy i apostołowie siedzieć. I właśnie chciałem powiedzieć, to powiem także w obecności Pana. Inaczej nie może być, jak On sam to uporządkował i powiedział. Inaczej to nie może być i nie będzie inaczej na wieki. Wiecie, każdy raz, gdy taka podróż jest przede mną, człowiek nie wie, czy kiedykolwiek powróci. Mam nadzieję, ale wielu ludzi wyrusza w podróż i nie powracają. I każdy raz na nowo we mnie coś wyjątkowego, szczególnego się dzieje. Ja próbuję tak po prostu złożyć przed Bogiem takie sprawozdanie i potem zawsze stwierdzam, że pragnę ostać się przed Bogiem z tym, co było zwiastowane. Ważnym jest tylko, abyśmy wszyscy jeszcze więcej ufali Panu, żeby Jego Słowo jeszcze więcej mogło wykonać, aby przez Jego Ducha było ożywione i my wszyscy mogli iść naprzód w wierze. W tym nauczającym nie leżymy gdzieś w tyle, ale co dotyczy wiary, trochę zostajemy w tyle. Niechby Pan zechciał sprawić, aby słowo i czyn się zgadzały, abyśmy ujrzeli Jego wyciągnięte ramię i Jego imię potwierdził i swe imię uwielbił. Dzisiaj mamy godzinę biblijną. Może ktoś ma jakieś pytanie? Wtedy moglibyście je postawić. Czy ma ktoś z Was jakieś pytanie? Nikt. Gdzie ostatnio przestaliśmy? Pierwszy do Tesaloniczan 4. Pierwszy do Tesaloniczan 5. Będziemy kontynuować z drugim do Tesaloniczan 1. O ile wiem, brat Rus ten tekst już czytał. I to jest bardzo cudowny tekst. Myślę, że w ten przeszły weekend brat Rus ten tekst czytał. Tutaj jest napisane od wiersza trzeciego z tym dziękczynieniem. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Niechby nas wszystkich to dotyczyło, czy się zgadzało, abyśmy wzrastali, abyśmy przybierali, aby to było odczuwalnym, widzialnym, aby ten wzrost tam był. I to idzie tu dalej, w wierszu czwartym. Tak, że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Aż dotąd jest to znośnym i aż dotąd tak cieleśnie jesteśmy zostawiani w spokoju. Wtedy oni byli bici, prześladowani i tak dalej. Dzisiaj jeszcze tego nie mamy. Co przyjdzie momentalnie, nie wie nikt. Ale wiersz piąty dalej. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Kto cierpi? Co Pan wtedy powiedział? Tylko z powodu Królestwa Bożego? On powiedział dosłownie, z powodu mojego imienia będziecie znienawidzeni między wszystkimi ludami, z powodu mego imienia. I kto w to czy w to wierzycie, czy nie? Żydzi jeszcze dzisiaj cierpią z powodu Jezusa. Czy wierzycie w to? Stuprocentowo. Stuprocentowo. Gdyby nie było Jezusa z Nazaretu, wtedy nie byłoby śmierci 6 milionów Żydów, nie byłoby prześladowania Żydów, niczego by nie było, niczego. Oni byliby jak wszystkie inne ludy, ale z powodu Jego imienia. I teraz ten punkt. Dlatego, że oni tego imienia Jaszua, Jahwe jest Zbawiciel, oni tego nie uznali, dlatego musieli iść przez wszystkie te doświadczenia, ale także to było w tym wiecznym planie Bożym, którego nie możemy całkowicie zgłębić. I tutaj mówi brat Branham tak wspaniale w pewnym kazaniu, nie można Boga wyjaśnić, nie można także tych tajemnic Bożych, bo wszystko, co można wyjaśnić, to nie ma już nic do czynienia z wiarą. I to jest także tak. Nie ma możliwości. My możemy próbować do nieskończoności wyjaśnić boskość, bóstwo. I ciągle znowu ktoś przychodzi z argumentami z Pisma i ciągle rozpoczyna się od początku. Przestaje i znowu zaczyna, przestaje i znowu zaczyna. Nie ma końca. Wyjaśnienia nie mają końca. Wiara idzie do nieskończoności. Tylko wiara sama. Ta łączność z Bogiem przez Ducha Świętego. Nie rozum, wyjaśnienie, ale objawienie przez wiarę. I my jesteśmy tak wdzięczni za to, że Pan nam ten dostęp darował. Dla nas jest to nie tylko słowo, które czytamy i o którym rozmyślamy. Dla nas jest to rozmową Boga z nami i to jest równocześnie objawieniem woli Bożej dla nas przez Jego mówienie. Także słowo nie jest literą, ale duchem i życiem. My wszyscy wiemy dokładnie, że nie można niczego wyjaśnić. Wszystko idzie ponad nasze myśli, ale to nie jest także konieczne. Wiara przynosi błogosławieństwo, nie jakieś wyjaśnienie, ale wiara. I tutaj dalej jest napisane. Siódmy wiersz. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga. I tutaj możemy przejść do objawienia. Nadszedł dzień Jego gniewu, dzień zemsty, dzień, który będzie płonął pałą jak piec. I w tym rozpoznajemy, jaki dzień, jaki czas jest myślany, jaki odcinek czasu. I to idzie dalej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Wpierw my jako oblubienica z oblubieńcem będziemy w chwale, ale potem Pan po uczcie weselnej rozliczy się ze wszystkimi niewierzącymi i my przyjdziemy z Nim z powrotem, aby być potem z Nim na tej ziemi i aby znaleźć, aby wszyscy podziwiali, którzy uwierzyli, bo wtedy i ta reszta wierzących jeszcze dołączy. Ci, którzy będą w tysiącletnim królestwie, ale którzy nie mieli udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, bo jest napisane, błogosławiony ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I potem u proroka Daniela jest napisane, błogosławiony, kto wytrwa i osiągnie 1335 dni, a więc ponad czas ucisku, aż do nastania tysiącletniego królestwa. Ale o tych rzeczach będzie lepiej, gdy będziemy pisać o tych rzeczach. Ktoś mi powiedział, bracie Frank, ty mówisz o imieniu Pana. Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy to wszystko mogli przeczytać? Tak, to byłoby lepiej. Ale powiedzcie mi tylko, czy mój dzień ma mieć 48 godzin? I co wszystko ma być jeszcze uczynione? Jak dobrze mają ci kaznodzieje. Oni w niedzielę rano trzymają kazanie, w środę wieczorem przekazują słowo starszym, aby trzymali godzinę biblijną, a oni czekają tylko na wesele i pogrzeb, tam idą naturalnie, to jest jasne, i potem znowu czekają aż na następną niedzielę. A ja w poniedziałek jestem po 16 zgromadzeniach, o 8 godzinie jestem w biurze i praca i dzień się rozpoczyna. I rozpoczyna się, a kiedy się kończy, nie wie żaden człowiek, ale ja nie skarżę się. Jestem wdzięczny, że mogę to czynić. Czynię to ze serca chętnie. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Czasami w ziemskim to trochę trudno przychodzi, ale Paweł mówi do Koryntian, gdy nasz ziemski człowiek ujmuje, wtedy ten duchowy człowiek jest posilany i idzie z mocy w moc. Tak to jest i z nami. A więc kontynuujemy z wierszem 11. Może jeszcze jedna myśl dla tych, którzy słyszeli objaśnienie brata Branhama zgodnie z Pismem, że istnieje tylko jeden rodzaj życia wiecznego. Istnieje tylko jedno wieczne życie. I to jest w Bogu. I to życie się objawiło w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I tylko ten, kto ma Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. Tak mówi Pismo Święte. Kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia. I tak więc, gdy teraz tutaj to słowo aion jest użyte, które także zostało przetłumaczone jako wieczne, bo tłumacze tego sensu, ten sens rozważali jako taki sam. I tutaj używają dwa te same słowa w naszym języku jako równe sobie. I my mamy naturalny trud z tym, gdy czytamy, że ci jedni będą wrzuceni na wieczne pohańbienie, a ci inni wejdą do wiecznego życia. Oba razy jest napisane to słowo wieczne. I ktoś może przyjść i powiedzieć, no momencik, tu jest przecież napisane, tutaj jest napisane. Ale że to słowo wieczność I tylko 16 razy w gruntownym tekście jest napisane, a nie dziesiątki czy setki razy. Tego nie chcą wiedzieć. To słowo aion jest wszędzie zostało wszędzie przetłumaczone jako wieczne. Nawet to słowo od eonu do eonu, my czytamy od wieczności do wieczności, ale to nie istnieje. Wieczność jest jak krąg, ona nigdy się nie rozpoczęła i nigdy się nie zakończy. Tak samo jak Bóg, który się nie rozpoczął i nie może zaprzestać, się skończyć. Czy to jest jasne? Ale to jest trudno naturalnie tym ludziom to wyjaśnić, bo gdy oni czytają Mateusza 25 i objawienie i tutaj teraz ci jedni będą na wieczną karę, czy na wieczne zniszczenie. Mógłbym wam przeczytać z przetłumaczenia z konkordancji. Tutaj jest napisane kara na eon zamiast wieczna. Eon jest odcinek czasu, 1000 lat, to jest eon, ale tu jest napisane wieczne. I tu ktoś może położyć palec swój na to i powiedzieć, o, tu jest napisane wieczne, a więc co z tym? Zrozumiejmy to właściwie. Tylko Bóg ma wieczne życie. I wszyscy, którzy Boga dożyli, którzy Jezusa Chrystusa przyjęli, oni mają w Nim wieczne życie. W Nim wieczne życie. A kto go nie ma, ten nie ma tego życia. I tutaj ten przypadek jest rozstrzygnięty. Ja jestem Bogu za to wdzięczny, dlatego że po pierwsze, gdy wierzymy w przeznaczenie i wiemy, że istnieją ludzie, których Bóg nie pociągnie, o których Bóg wiedział, że nie przyjdą, że nie chcą przyjść, nie mogą przyjść, czymkolwiek jest ta przyczyna. Niechby Bóg decydował, ale gdy ci ludzie, których On nie zawołał, mieliby za to wiecznie być ukarani, że ich nie zawołał, to byłoby strasznym. To byłoby nie do pogodzenia ze sprawiedliwością i świętością Bożą. To się nie da. Po 1000 lat odbędzie się sąd ostateczny, to ostatnie rozliczenie i wtedy nawet śmierć i piekło będą wrzucone do Morza Ognistego. Wtedy nie będzie już dymu, który się będzie wznosił, abyśmy mogli wyjść i oglądać ten dym. Nie. Wtedy będzie nowe niebo, nowa ziemia. Wtedy już nie będzie starego dymu z piekła. To wam gwarantuję. Nikt w nowym niebie, na nowej ziemi nie będzie widział dymu starego piekła. To się nie da. Wtedy nie byłoby to dla nas nowym niebem, nową ziemią. Ale to można powiedzieć tylko ludziom, którzy są umocnieni w wierze. Wszyscy niby powiedzieli, o ludzie, co to ma znowu być? Ale wiecie, że w Biblii ani raz nie jest napisane, że człowiek ma nieśmiertelną duszę? To ani raz nie jest napisane. To mówią ludzie. W Biblii ani raz to nie jest napisane. Wręcz przeciwnie, jest napisane, że każda dusza, która grzeszy, umrze. To jest napisane, ale o wiecznej duszy ani raz nie jest napisane. Jest napisane i człowiek stał się żywą duszą. Wielka różnica. Czytajmy dalej. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt trudnym. Od wiersza 11. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj Paweł miał oczywiście przed oczyma to dokończenie. On pisał właśnie o przyjściu Pana, o zachwyceniu, o Dniu Pańskim. I tutaj mówi już, że On się objawi w ogniu i tak dalej. I teraz, że te dzieła wiary w mocy ma być doprowadzona do dokończenia. Aby to imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim. Wtedy powiedział Pan, Ojcze, uwielbi Twe imię. A ta odpowiedź przyszła: ja go uwielbiłem i jeszcze raz uwielbię. I teraz to imię, tak jak imię Ojca było w Synu i On nosił to imię Ojca i to imię przez Niego jako Syna było uwielbione. Tak wszyscy, którzy jako synowie Córki Boże się objawią, wtedy na końcu z Jego imieniem doznają zwycięstwa Bożego i przez to to imię Pańskie jeszcze raz ma być uwielbione. Mianowicie przez nas, przez zbór. To nie jest jakaś zarozumiałość, ale słowa otuchy ze Słowa Bożego, aby to imię naszego Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa, było uwielbione w was. Uwielbione w was, a wy w Nim. To jest sumą końcową tego, że to imię Pana Jezusa w nas będzie uwielbione, a my w Nim, tak jak według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Gdy mówimy o łasce i wszystkich tych rzeczach Bożych, to skłania nas aż do prochu głęboko. W tej świadomości, że Bóg się ujął nas i zmiłował się nad nami, jako nad tymi nędznymi, którzy nie mogli sobie sami pomóc. On nam pomógł. Jak jest napisane, w dniu zbawienia ja Tobie pomogłem. W dniu zbawienia Bóg mi pomógł. On Tobie pomógł. On mnie i Ciebie wyratował. On Tobie i mnie otworzył oczy. On do Ciebie i do nas przemówił. W dniu zbawienia nam stało się zbawienie. I jako ostatnie jest to uwielbienie imienia Jezusa w wierzących i przez wierzących, tak jak w Chrystusie to było i przez Chrystusa. I On mógł powiedzieć, i teraz w postaci ludzkiej mógł powiedzieć, nie ja czynię te dzieła, ale Ojciec, który jest we mnie, który mieszka we mnie, On czyni swe dzieła. I tak to musi rzeczywiście się stać. I to brat Branham miał przed oczyma. Gdy on na przykład widział ten namiot, to małe ograniczenie, gdzie ten słup ognia zstąpił, i za ludzi nie musiało już być modlone, ale oni przychodzili jako chromi z jednej strony, a z drugiej strony wychodzili jako uzdrowieni. Bezpośrednio w gęsiego przychodzili. Tam byli niesieni, czy sami szli, zależnie od tego, jaka była możliwość. I my oczekujemy na te rzeczy stuprocentowo. Ale prorok może także w pierwszej osobie mówić, a nie być sam przez to myślany, ale Bóg mówi przez niego. Ilu proroków myślało, że są częścią tego, co Bóg im objawił? I było pytane, o kim mówi tutaj prorok? O samym sobie, czy o kimś innym? A prorok nie mówił o samym sobie, ale właśnie o tym, co miało być, przyjść. A tak samo to jest i w naszych dniach. Gdybyśmy się zatrzymywali przy wszystkich tych cytatach, czy czynili coś z tego, wtedy widzielibyśmy, co się stanie. Każdy idzie w swym własnym kierunku i na końcu jest straszne zamieszanie. Istnieje tylko jeden Boży kierunek i on jest zapisany tutaj w Jego świętym Słowie. I w tym Bożym kierunku mamy iść. I wszystkie obietnice, które Bóg z łaski darował, On je wypełni, gdy Jego czas i godzina do tego nadejdzie. Niechby to stało się rzeczywistością, co czytaliśmy, żeby wszystkie te rzeczy, które już otrzymaliśmy, jeszcze przybierały, aby ta głęboka miłość braterska wzrastała. Wszystko wzrasta i dojrzewa. Niechby Duchowi Bożemu się to powiodło, aby nas uciszyć, aby nas uczynić wdzięcznymi, uczynić nas porządnymi, tak abyśmy zrozumieli, co nam wszystko z łaski zostało darowane, aby każdy tylko to jedno widział, mianowicie to, co Bóg na nas uczynił. I aby nie patrzył ktoś na drugiego, czy był przyjemny, czy nie, i tak dalej. Ja jakieś teraz zdjęcie rozerwałem. Ktoś zrobił zdjęcie po zgromadzeniu i gdy to widziałem, natychmiast to rozerwałem, rozdarłem. Jeszcze niektóre będą, które rozedrę. Ale to nie zmienia nic w tym, że już po jednym albo dwóch zgromadzeniach można być wyczerpanym według ciała. I gdy potem jeszcze są robione zdjęcia w pełnym wyczerpaniu, wtedy jest lepiej, żeby je rozerwać. Ale ważnym jest, jak chciałem powiedzieć, to jest następujące. My nie spoglądamy na to zewnętrzne. My spoglądamy na to wewnętrzne. Musimy się tego nauczyć, aby ze sobą nawzajem obchodzić się w porządku. Żydowskie przysłowie mówi, gdy dwóch się kłóci między sobą i to także u nich się przytrafia. Tam jeden Żyd mówi do drugiego bezpośrednio przed wielkim dniem pojednania. Mówi, ja życzę Tobie z całego serca wszystko to, co Ty mi życzysz. Tak. A ten drugi naturalnie wiedział, co w tym momencie zegar wybił i mówi, czy znowu zaczynasz? Tak. Tak to może być? Nie. Ja życzę, ten jeden mówi, życzę Tobie z całego serca wszystkiego tego, co Ty mi życzysz. I zamiast, żeby ten drugi się cieszył i powiedział, to mnie cieszy, cieszę się, to powiedział, czy znowu zaczynasz? Ja to mówię tutaj tak trochę na zakończenie z humorem, ale badajmy się, co za tym stoi, za taką wypowiedzią. Co nasz Pan mówi? Wszystko, czego chcecie, aby ludzie wam uczynili, czyńcie im także tak. A wtedy nikt nie powie, czy już znowu zaczynasz? Wtedy nikt nie będzie mógł tak powiedzieć, ale wtedy możemy powiedzieć tak. I Tobie życzę tego z całego serca. Powiedzmy szczerze, co życzymy sobie nawzajem? Przecież to, aby Bóg nas pobłogosławił, albo czy jest ktoś, kto życzyłby coś złego drugiemu, to byłaby zła sprawa i pochodziłaby od złego. Ale szczerze i poważnie życzymy każdemu bratu, każdej siostrze zdrowia, łaski, zbawienia i powodzenia i wszystkiego dobrego. I im więcej dobrego słyszymy, tym radośniejsi jesteśmy. Gdy słyszymy jakiś problem czy troskę, jesteśmy przygnębieni, a więc możemy sobie nawzajem życzyć wszystkiego najlepszego. Życzę Tobie tego, co Ty mi ze serca życzysz. Gdy to tak daleko dojdzie, że każdemu tylko to będziemy życzyć, co my nam samym życzymy. Drodzy, wtedy jest niebo otwarte, wtedy nie potrzebujemy już prosić o to, Panie, otwórz niebo. Wtedy niebo jest otwarte i wtedy spływa błogosławieństwo w potężny sposób. Radujcie się, że Bóg nas ułaskawił, że możemy być Jego własnością, że On tak jasno i prawdziwie z nami mówił. Wspominajcie na mnie w waszych modlitwach, a Pan niechby moich braci tu pobłogosławił, tych, którzy służą w Słowie, szczególnie brata Rusa i wszystkich, którzy stoją mu u boku i was wszystkich. Bądźcie wdzięczni za to Słowo. Bądźcie wdzięczni za to, że są bracia, którzy to przynoszą i że przez to możemy być błogosławieni. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Amen.